Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Prokurator generalny wystąpił do marszałek Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Stało się to na wniosek prokuratury regionalnej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo przeciwko Banasiowi. Prokuratura zamierza postawić prezesowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym zarzut podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Marian Banaś miał też nakłaniać dyrektora administracji skarbowej w Krakowie do bezprawnego ujawnienia mu informacji na temat prowadzonych w jego sprawie czynności przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, czytamy w komunikacie prokuratury. W komunikacie wyjaśniono także, że według ustaleń śledczych Banaś zaniżył wartość posiadanych zasobów finansowych w każdym z 10 oświadczeń majątkowych skontrolowanych przez CBA. Wysokość zaniżonej kwoty sięgała nawet 550 tysięcy złotych. A przypomnijmy, że za podanie nieprawdy w oświadczeniach o stanie majątkowym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura poinformowała, że wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia opiera się na dowodach zebranych w prawie 80 tomach akt. Tego samego dnia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali syna Mariana Banasia, Jakuba. Postawiono mu zarzut pomagania ojcu w składaniu fałszywych oświadczeń majątkowych, ale jak poinformowała prokuratura, śledczy ujawnili także szereg innych przestępstw, których miał się dopuścić Jakub Banaś. W tym samym śledztwie zatrzymany został również dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie. Sam Marian Banaś wygłosił w piątek po południu oświadczenie, w którym podkreślił, że działania prokuratury przeciwko niemu, jak i jego rodzinie, mają tło polityczne i mają na celu zastraszenie i powstrzymanie go przed rzetelnym wykonywaniem obowiązków prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przypomniał, że dzień wcześniej przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, w której Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na nierównowagę finansów publicznych oraz niekontrolowany wzrost długu publicznego, który liczony według metodologii Unii Europejskiej wzrósł tylko w ubiegłym roku aż o 290 miliardów złotych. Marian Banaś zapewnił również, że działania podejmowane wobec niego i jego bliskich nie sprawią, iż odstąpi on od wypełniania swych konstytucyjnych obowiązków. Tymczasem w piątek ślubowanie w Sejmie złożył nowo wybrany rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ten sposób zażegnano kryzys związany z nieobsadzeniem stanowiska rzecznika praw obywatelskich po zakończeniu pracy przez Adama Bodnara. Marcin Wiącek ma 39 lat i jest profesorem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego kandydaturę na rzecznika najpierw zaproponowali posłowie opozycji, ale wówczas został odrzucony głosami rządzącej Zjednoczonej Prawicy. O kilku kolejnych nieudanych próbach wyboru innych kandydatów na rzecznika praw obywatelskich Marcin Wiącek ponownie został zgłoszony, tym razem przez posłów PiS i tym razem uzyskał poparcie większości parlamentarzystów zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Po złożeniu ślubowania wyraził uznanie dla parlamentarzystów za to, że potrafili się wznieść ponad podziały polityczne i zapewnili ciągłość funkcjonowania Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaszczyt jest dla mnie to, że to porozumienie się skoncentrowało wokół mojej osoby, powiedział dziennikarzom w Sejmie. Wśród swoich pierwszych planowanych działań wspomniał przygotowanie raportu dotyczącego problemów, jakie obnażyła pandemia. Jak wyjaśnił, chce przygotować wykaz rzeczy, które należy zmienić w prawie i w praktyce. Tak, abym miał materiał do tego, żeby się spotkać z odpowiednimi organami władzy publicznej po to, by podyskutować, co należałoby poprawić, powiedział Wiącek. W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 122 nowych potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarło 6 osób chorujących na COVID-19. Widać powolny wzrost dziennej liczby zachorowań, alarmują eksperci, analizując dane z ostatnich tygodni. Jednocześnie nie ustają apele zachęcające do szczepień przeciwko COVID-19, ale chętnych jest coraz mniej. Tymczasem do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają informacje o udziale lekarzy w procederze wystawiania fałszywych zaświadczeń potwierdzających wykonanie szczepienia. Pacjent, który nie chce się zaszczepić, zgłasza się do zaufanego lekarza, płaci mu 150 zł, a ten wystawia odpowiednie zaświadczenie o wykonaniu szczepienia, ale szczepionkę wylewa do zlewu, zamiast faktycznie podać ją pacjentowi. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy zapowiedział, że zamierza wszcząć ponad 10 postępowań wyjaśniających w tego typu sprawach. Podkreślił, że lekarz albo lekarz-dentysta podejmujący się takich działań w sposób rażący narusza zasady etyki lekarskiej oraz przepisy związane z wykonywaniem zawodu. Ponadto takie działanie może stanowić przestępstwo i prowadzić do odpowiedzialności karnej, zaznaczył rzecznik. Na koniec 18. edycja konkursu Chopinowskiego, której eliminacje odbyły się w ciągu minionych 2 tygodni w Warszawie. Do udziału w konkursie głównym zakwalifikowano 87 pianistów, w tym 16 osób reprezentujących Polskę. W przesłuchaniach eliminacyjnych brało udział prawie 160 osób z całego świata. Wśród zakwalifikowanych znalazło się 22 Chińczyków, 14 Japończyków, 16 Polaków, a także 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów oraz reprezentanci m.in. Kanady, Kuby, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Konkurs główny odbędzie się w dniach od 2 do 23 października. Pierwotnie miał się odbyć w zeszłym roku, ale został przełożony ze względu na pandemię. Sejm głosami posłów Zjednoczonej Prawicy uchwalił ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Wszystkie te budynki zostały zniszczone w czasie działań wojennych w 1944 roku i po wojnie nigdy nie odbudowane. Ustawa budzi kontrowersje, przede wszystkim ze względu na kwotę, jaką trzeba będzie przeznaczyć na odbudowę, a ma to być według wstępnych szacunków ponad 2,5 miliarda złotych. Ale kontrowersje budzi też fakt, że spółka celowa, która ma się zająć odbudową, nie będzie musiała ogłaszać przetargów ani występować o pozwolenia i uzgodnienia architektoniczne. Wymagane w normalnych warunkach liczne uzgodnienia i pozwolenia mają być zastąpione przez opinie. Odbudowę wyłączono też spod przepisów ustawy o prawie budowlanym oraz nadzoru służb konserwatora zabytków. Komunikat w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego wydało Warszawskie Forum Samorządowe. Sama idea odbudowy pałacu nie jest niczym złym, jednak wymaga odpowiednich przygotowań i szeroko zakrojonych konsultacji, podkreśla forum w oświadczeniu. Rząd po raz kolejny pomija władze Warszawy i odgórnie narzuca swoją wizję całego projektu, co staje się już niechlubnym zwyczajem. Brak szerokich konsultacji jest poważnym problemem. Powinny się one odbyć z udziałem władz stolicy, historyków oraz architektów, jak również w porozumieniu ze stroną społeczną, bo w końcu pałac ma być budynkiem użyteczności publicznej, dodaje Warszawskie Forum Samorządowe. Odbudowa Pałacu Saskiego miała być częścią upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzonej w 2018 roku. Jednak wówczas nie udało się uchwalić odpowiednich przepisów. Pałac wzniesiony w wyniku rozbudowy XVII-wiecznego Pałacu Jana Andrzeja Morsztyna był wielokrotnie przebudowywany w kolejnych wiekach. Przed odzyskaniem niepodległości był zwanym domem dochodowym, czyli ówczesnym biurowcem. W okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po zniszczeniu przez Niemców pod koniec grudnia 1944 roku jedynym śladem, który pozostał w tym pałacu, jest fragment 3 środkowych arkad, w których znajduje się obecnie grób nieznanego żołnierza, czyli symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych w obronie Polski oraz miejsce obchodów najważniejszych świąt państwowych. Prezydencki projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie został przygotowany przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta we współpracy z Biurem Programu Niepodległa. W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Z kolei zrekonstruowane kamienice przy ulicy Królewskiej są rozważane jako przyszła siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Brühla jako siedziba Senatu. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.